Młoda kobieta korzysta z uprzejmości przypadkowego kierowcy i nie dociera do celu swej podróży. To częsty schemat lat 80. i 90. XX wieku w Polsce. Historia, którą dziś opowiem, na pozór wpisuje się w ten dramatyczny schemat. Jest jednak coś, co sprawia, że jest zupełnie nietypowa i rodzi kolejne pytania bez odpowiedzi. Zapraszam do województwa mazowieckiego, wówczas jeszcze radomskiego. Jest rok 1998. Kwiecień 1998 roku. Wszyscy jesteśmy 24 lata młodsi. Polska dopiero rozpoczyna negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Rusza pierwsza polska satelitarna platforma cyfrowa Wizja TV. Do dziś pamiętam ten powiew świeżości wynikający z pojawienia się Hallmark Channel, HBO i innych kanałów dotychczas w Polsce niedostępnych. W tym samym też roku, ba, zaledwie 2 tygodnie temu, film Titanic Jamesa Camerona zdobywa 11 Oscarów, wyrównując tym samym rekord Ben-Hura sprzed 38 lat. Tymczasem my jesteśmy w okolicach Radomia. W Zwoleniu, 30 km na wschód od Radomia, mieszka 23-letnia Agnieszka Pyrgiel. Tu się wychowała, tu skończyła liceum ogólnokształcące. Po liceum w latach 94-96 uczęszczała do 2-letniego studium ekonomicznego w Radomiu. A aktualnie jest studentką Radomskiej Wyższej Szkoły Finansów i Bankowości. W dalszym ciągu nieprzerwanie mieszka jednak w Zwoleniu, w 4-piętrowym bloku przy ulicy Wojska Polskiego 46. Z siostrą i jej mężem. Rodzice aktualnie mieszkają w domku na wsi, kilkanaście kilometrów od Zwolenia. Agnieszka to spokojna, ułożona i bardzo kulturalna dziewczyna. Zawsze elegancka, a jednocześnie skromna. Od 6 lat, a więc od 17 roku życia, spotyka się z jednym chłopakiem, mieszkańcem miejscowości Sydu, wioski sąsiadującej ze Zwoleniem. Co prawda 2-3 miesiące temu posprzeczali się trochę, od tego czasu nie jest między nimi najlepiej, ale oficjalnie wciąż są razem. Oboje zdają sobie sprawę, że 6 lat związku to szmat czasu, zbyt dużo wspólnych przeżyć, by jakieś jedno nieporozumienie miało teraz wszystko przekreślić. Jak wspomniałem, Agnieszka jest studentką. Studiuje zaocznie na prywatnej uczelni, Wyższej Szkole Finansów i Bankowości w Radomiu. Jest na 2. roku. Po studium ekonomicznym, które uprzednio ukończyła, dość długo nie mogła znaleźć pracy. Ale 2 miesiące temu to się udało. Znalazła pracę w sekretariacie Sądu Rejonowego w Zwoleniu. Sądu, który znajduje się dosłownie 100 metrów od bloku, w którym mieszka. Wystarczy przejść na 2 stronę ulicy i jeszcze zaledwie 50 metrów wzdłuż ulicy Moniuszki. Cała droga zajmuje więc może 2 minuty. Opcja bardzo wygodna. Dużo dalej natomiast Agnieszka ma na uczelnię, 30 kilometrów. Ale i z tego dziewczyna zdaje się nie robić problemu. Przez lata szkoła policjalna, teraz studia, już się przyzwyczaiła. Mieszka przy ulicy będącej wylotówką na Radom, stąd bardzo blisko na autobus, ale jeszcze bliżej, zaledwie kilkadziesiąt metrów, ma do zatoczki, gdzie zwyczajowo wiele osób łapie okazję. Nie posiadając własnego samochodu, właśnie tak najszybciej dostać się można do stolicy województwa. Jest końcówka lat 90. Wiemy, jak popularny jest to sposób przemieszczania się. I to często pomimo wiedzy, z jakim niebezpieczeństwem wiążą się takie podróże. Trudno było nie słyszeć o takich niepożądanych przypadkach, często kończących się tragicznie, licznie publikowanych choćby w tak popularnym naówczas magazynie kryminalnym 997. Pomimo tego i pomimo zdziwienia i przestróg kolegów z pracy, Agnieszka najczęściej właśnie tak, okazją zezwolenia do Radomia i z powrotem jeździ. Nigdy nie miała nieprzyjemnych zdarzeń. Właściwie zawsze kierowcy są mili, można z nimi pogadać, nawiązać nowe znajomości. Nie widzi powodów, aby z tego rezygnować. Tak jest przecież poza wszystkim najszybciej i najtaniej, co przecież nie jest bez znaczenia dla studentki prywatnej uczelni. A studentką Agnieszka jest bardzo dobrą. Ambitna, zawsze przygotowana, aktywna. Wszystkie egzaminy zalicza w pierwszym terminie. No, prawie wszystkie, bo właśnie teraz w ostatniej zimowej sesji delikatnie powinęła się noga i jeden egzamin musi poprawić. Egzaminator wyznaczył termin poprawki na 8 kwietnia, na 8 rano. Agnieszka podejdzie do egzaminu razem z dwoma kolegami z grupy. Dla ambitnej 23-latki to niezwykle ważny egzamin. Nie wyobraża sobie, że mogłaby go oblać i zaprzepaścić, nawet jeśli nie całe studia, to ten cenny rok. Jako że egzamin wypada w środku tygodnia, dzień wcześniej, 7 kwietnia, Agnieszka organizuje sobie na ten dzień zwolnienie z pracy. Nie na cały dzień, a na kilka pierwszych godzin. Obiecuje przyjść do pracy po egzaminie, jeszcze przed południem. Im bliżej poprawkowego egzaminu, tym więcej czasu Agnieszka spędza na nauce, na wertowaniu materiałów, w towarzystwie coraz większego, trudnego do opanowania stresu. Powtarza materiał do późnych godzin nocnych. Jest 8 kwietnia 1998 roku. Środa. Agnieszka budzi się bladym świtem, wertuje notatki. Boi się egzaminu, nie ma nawet ochoty jeść. Zjada na śniadanie zaledwie pół bułki. Ściśnięty żołądek nie pozwala na więcej. Pije kawę. I tuż przed 7:30 wychodzi. Mija 9 godzin. Pora obiadowa. Anna zwyczajowo czeka z obiadem na powrót siostry, ale powrót się przeciąga. Coraz bardziej i bardziej. Początkowo Anna uspokaja się myślą, że może siostra musiała dłużej zostać w pracy po późniejszym dziś do niej przyjściu. Może wstąpiła do rodziców na wieś, a może poszła do chłopaka. Ale godziny mijają. A Agnieszka ani się nie pojawia, ani nie kontaktuje się w żaden sposób z siostrą, co nigdy wcześniej nie miało miejsca. Jest już późno, około 22, kiedy Anna decyduje się zapukać do sąsiadki piętro wyżej, która też pracuje w sądzie rejonowym. Od niej dowiaduje się, że Agnieszka nie pojawiła się dziś w pracy, pomimo że obiecała przyjść koło południa. Ta informacja potęguje niepokój. Nazajutrz rano o sprawie zostają poinformowani rodzice na wsi. Mocno zaniepokojony ojciec Agnieszki wsiada w samochód i jedzie do Radomia na uczelnię córki. Tam uzyskuje informację, że Agnieszka nie przystąpiła do egzaminu poprawkowego. Nie było jej wczoraj na egzaminie. Byli jej dwaj koledzy i tylko oni pisali egzamin. To kolejny cios dla rodziny. Pan Pyrgiel prosto z uczelni udaje się na policję. Zgłasza zaginięcie córki. Jest godzina 17:30. W mieszkaniu przy Wojska Polskiego rozlega się dzwonek do drzwi. Otwiera Anna. Stojący za drzwiami młody mężczyzna na dzień dobry z uśmiechem na twarzy pyta: nie zgubiła pani czegoś? W ręku trzyma damską torebkę. Jej widok mrozi kobietę. Od razu ją poznaje. To torebka Agnieszki. Chłopak okazał się być osobą utrzymującą porządek na parkingu leśnym w leśniczówce Motorzyny, jakieś 5 km od Zwolenia. Tam właśnie dokonał znaleziska. W wewnętrznej kieszonce czarnej torebki było m.in. świadectwo szkolne, które wskazało znalazcy miejsce zamieszkania właścicielki. Ponadto w torebce są jakieś ściągawki, długopis, krem do rąk i chusteczki, które to przedmioty w momencie znalezienia znajdowały się obok torebki, jakby z niej wypadły bądź zostały wyrzucone, jak twierdzi znalazca. Nie ma natomiast portfela, dokumentów, indeksu i kluczy do mieszkania, a także perfum, które dziewczyna zawsze przy sobie miała. O znalezisku rodzina niezwłocznie informuje policję, a ta, czując powagę sytuacji, natychmiast zarządza poszukiwania. Do penetracji terenu w promieniu kilkuset metrów wokół parkingu leśnego i osady Motorzyny, czyli miejsca, gdzie znaleziono torebkę, przystępuje grupa kilkunastu zwoleńskich policjantów i strażaków. Przeczesywanie zarośli trwa do późnych godzin nocnych, ale nie przynosi żadnych rezultatów. Nazajutrz rano jest Wielki Piątek, 10 kwietnia 1998 roku. Akcja poszukiwawcza zostaje wznowiona. Do poszukiwań poza funkcjonariuszami policji i straży pożarnej staje liczna grupa młodych ludzi, ochotników chcących pomóc w szukaniu. Rozszerzono obszar poszukiwań w kierunku głównej szosy łączącej Zwoleń z Radomiem. Po kilku godzinach poszukiwań jeden z ochotników, niejaki Paweł K., uczeń z Zwoleńskiego Technikum, po drugiej stronie szosy, jakieś 400 metrów od niej, na wysokości miejscowości Podzagajnik, natrafia na zwłoki młodej kobiety. Ciało leży w dość specyficznej pozycji, jakby pozycji do opalania. Leży na plecach, z wyprostowanymi nogami, lewą ręką podłożoną pod głowę, prawą spoczywającą na klatce piersiowej. Twarz przykryta jest turkusowym swetrem. Od pasa w dół ciało jest ubrane. Ma czarne spodnie i czarne buty na wysokich koturnach. Nie ma wątpliwości, że to ciało 23-latki Agnieszki Pyrgiel. Przyczyną śmierci Agnieszki okazały się trzy głębokie rany ostrym narzędziem typu nóż w okolice serca. Każda z zadanych ran była śmiertelna. Każda miała głębokość kilkunastu centymetrów. Ponadto na nadgarstkach widoczne były ślady krępowania rąk. Ofiara nie została zgwałcona. Kilkadziesiąt metrów od miejsca znalezienia zwłok odkryto ślady opon samochodowych. Stąd ciało zostało przeciągnięte po ziemi, za nogi. Wskazują na to ślady na ściółce i plecach ofiary. W pobliżu śladów opon znaleziono i zabezpieczono trzy niedopałki papierosów. Co ciekawe, oględziny i badania wykazały, że Agnieszka zginęła nie w środę rano 8 kwietnia, jakby mogło się wydawać, a między 16 a 6 rano dnia następnego. Śledczy próbują odtworzyć wydarzenia sferalne środy 8 kwietnia. Ustalono, że wyszła z domu tuż przed 7:30 rano i udała się na pobliską zatoczkę, skąd po zatrzymaniu okazji wyruszyła w dalszą podróż do Radomia na zaplanowany na godzinę 8 egzamin. Rozpoczynają się poszukiwania świadków, którzy mogli widzieć Agnieszkę wsiadającą w tym miejscu do jakiegoś samochodu. Wystosowano apel za pośrednictwem lokalnej telewizji kablowej, gazet, a nawet parafii. Ale próba ustalenia, do jakiego auta Agnieszka wsiadła, spełza na niczym. W bezpośrednim sąsiedztwie zatoczki, czy też w najbliższej okolicy, znajduje się urząd skarbowy, bank, fryzjer i parę sklepów. Na co dzień kręci się tu sporo ludzi, ale o tej porze, około 7:30, wszelkie instytucje i punkty usługowe są jeszcze zamknięte. Nie znalazł się więc nikt, kto by coś szczególnego w tym miejscu zaobserwował. Bezpośrednio przy ulicy stoi długi, czteropiętrowy blok mieszkalny. Ale też trudno się dziwić, że jego mieszkańcy nie stoją w oknach i nie obserwują z zaciekawieniem tego, kto z kim i do jakiego samochodu wsiada. Choć pewnie są tacy ludzie, to akurat nie tym razem i nie w tym przypadku. Równocześnie odbywają się poszukiwania świadków, którzy 8 lub 9 kwietnia widzieli coś podejrzanego w okolicy parkingu leśnego w leśniczówce Motorzyny i w okolicy miejsca znalezienia zwłok. Wszystko na niewiele się zdaje. Owszem, ktoś widział 8 kwietnia czerwoną Sienę na parkingu w leśniczówce. Ktoś inny 9 kwietnia białego malucha wyjeżdżającego z leśnej, nieuczęszczanej drogi w Podzagajniku, udającego się następnie w kierunku Zwolenia. Ale wszystkie tropy spełzają na niczym. Właściciela popularnego malucha nie udaje się ustalić, a jedyny zarejestrowany w Zwoleniu czerwony Fiat Siena należy do urzędnika, który tego dnia nigdzie poza miasto nie wyjeżdżał. Wobec braku jakiegokolwiek punktu zaczepienia cień podejrzeń pada na chłopaka Agnieszki, z którym to w ostatnim czasie pozostawała w dość chłodnych relacjach. Chłopak zostaje przesłuchany, ale ma solidne alibi. Od 6 do 9 kwietnia przebywał bowiem w Warszawie, gdzie pracował dorywczo przy montażu zbiornika na szambo. Co więc wydarzyło się w środę 8 kwietnia 1998 roku? Po wyjściu Agnieszki z mieszkania. Nie ulega wątpliwości, że ten dzień skończył się dla niej tragicznie. Teoretycznie wygląda na to, że mamy tu do czynienia z klasyczną i jakże częstą w latach 90. tragedią z udziałem młodej kobiety podróżującej okazją. Jest jednak coś, co sprawia, że ten przypadek wymyka się ze standardów. Otóż ofiara nie została zgwałcona, a ślady nie wskazują nawet na to, aby ktoś próbował tego dokonać. Dlaczego więc zginęła? Jaki był motyw? Każdy wydaje się absurdalny. Czyżby motywem był rabunek? Zginął co prawda portfel z drobną ilością pieniędzy, ale już na przykład złote kolczyki pozostały w uszach. Jesienią 1998 roku ekipa polsatowskiego telewizyjnego biura śledczego zrealizowała rekonstrukcję tej sprawy. Przyjęto wówczas hipotezę, która, choć wydaje się abstrakcyjna, absurdalna i jak z sensacyjnego filmu, to jednak trudno ją całkowicie odrzucić. Otóż przyjęto, że motywem mógł być gangsterski wręcz zakład. Zakład o wysoką stawkę, na którego szali postawione zostało ludzkie życie. Mogło chodzić o udowodnienie zdolności czy predyspozycji do popełnienia takiego czynu. O takim bezmotywie świadczyć mogą głębokie, precyzyjne ciosy prosto w serce. Bezwzględna egzekucja. Otwartym pytaniem pozostaje, przyjmując już taką okoliczność zabójstwa, czy Agnieszka była przypadkową ofiarą, czy może wcale nie. Ale pytań w tej sprawie jest dużo więcej. Bo na przykład, dlaczego, wiedząc, że dojazd do Radomian na uczelnię zajmuje około 30 minut, wychodzi z domu zaledwie 30 kilka minut przed rozpoczęciem egzaminu? Czyżby wychodząc nie miała zamiaru łapać przypadkowej okazji, a była już z jakimś kierowcą umówiona? Od miejsca zamieszkania Agnieszki, czy też od zatoczki, na której łapie się okazję, do miejsca znalezienia zwłok można dojechać w 4 minuty. Do parkingu leśnego, gdzie znaleziono torebkę, w 5, maksymalnie 7 minut. Ale do zjazdu z głównej szosy prowadzącej na Radom, zjazdu prowadzącego do powyższych miejsc, jedzie się zaledwie 3 minuty. To czas, w którym morderca musiał podjąć jakąś decyzję odnośnie przyszłości swojej pasażerki. Ale z drugiej strony jednak, z oględzin ciała wynika, że 23-latka zginęła dopiero przynajmniej 12 godzin później. Co więc robiła w tym czasie? Gdzie była? I przede wszystkim, co najważniejsze, z kim? Ciało Agnieszki Pyrgiel znalezione zostało w Wielki Piątek 1998 roku. Te święta wielkanocne, jak i każde następne, w rodzinie Pyrgiel nigdy nie były i nie będą już takie jak dotychczas. We wtorek, tuż po świętach, na cmentarzu komunalnym w Zwoleniu odbył się pogrzeb zamordowanej. W ostatniej drodze brał udział m.in. jej chłopak, który przed pochówkiem uchylił wieko trumny, ucałował swój łańcuszek, który nie tak dawno otrzymał w prezencie od Agnieszki i wrzucił go do środka. 28 grudnia 1998 roku z powodu niewykrycia sprawcy śledztwo w sprawie śmierci Agnieszki Pyrgiel zostaje umorzone. Dekadę później, w 2009 roku, sprawą zainteresowało się Archiwum X. Jeszcze raz bardzo dokładnie przeanalizowano i przebadano zabezpieczoną torebkę. Przesłuchano rodzinę i znajomych Agnieszki, a nawet ponownie po latach przeszukano zagajnik, miejsce ujawnienia zwłok. Niestety do dziś nie udało się ustalić ani motywu zabójstwa, ani tego, gdzie i z kim Agnieszka spędziła całą środę 8 kwietnia 1998 roku, ani wreszcie pociągnąć do odpowiedzialności sprawcę lub sprawców tej zbrodni. Wszystko to wciąż pozostaje tajemnicą. Minęły 24 lata od zbrodni. Rodzina wciąż wierzy i liczy na to, że uda się dojść do prawdy, rozwiązać sprawę i skazać winnego. Co więcej, jest przekonana, że sprawcą morderstwa nie jest przypadkowa osoba, przypadkowy, randomowy kierowca, który zatrzymał się na Wojska Polskiego w reakcji na machanie ręką przy zatoczce. Jest przekonana, że zrobił to ktoś, kogo Agnieszka znała.